Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 21 września. W poniedziałek Radio Z nieoficjalnie poinformowało, że nowym ministrem cyfryzacji ma zostać Jacek Kurski. Wiele wskazuje na to, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Prawdopodobnie sprawa się wyjaśni na najbliższym spotkaniu kierownictwa PiS. Dziś razem z Ryszardem Łuczynem oraz Wojtkiem Szackim porozmawiamy o tym, czy do nominacji dojdzie, kto kibicuje, a kto ryje pod Kurskim oraz co ta decyzja oznaczałaby dla Zjednoczonej Prawicy oraz dla spraw cyfrowych. Zapraszam na nas. Panowie, może najpierw dla porządku wasze typy, na ile prawdopodobne jest, że Jacek Kurski obejmie tekę cyfryzacyjną w rządzie.
Sytuacja jest bardzo niejasna, jak chyba w przypadku większości spraw teraz, które się dzieją w Polsce i w Zjednoczonej Prawicy. Decyzji, tak jak powiedziałeś, nie ma. Jest duże grono osób, które widziałoby Jacka Kurskiego w rządzie na czele z samym Jackiem Kurskim, który bardzo o to intensywnie zabiega, nie odpuszczając żadnej okazji, nawet miesięcznicy smoleńskiej i mszy w archikatedrze warszawskiej, gdy próbował bez skutku rozmawiać w cztery oczy z Jarosławem Kaczyńskim. I takie rozpuszczanie plotek w mediach prawdopodobnie służy też wywarciu jakiegoś nacisku.
Ale twoim zdaniem to rozpuszczał Kurski, żeby sobie pomóc, czy przeciwnicy Kurskiego, żeby mu przeszkodzić?
Są dwie szkoły, jedno żeby spalić, jedno żeby ogrzać. I ja skłaniam się ku tezie jednego z moich rozmówców, że to jednak było ogrzanie Kurskiego i próba zadziałania metodą faktów dokonanych. Ale nie wykluczam też całkiem hipotezy, że była to próba spalenia. Natomiast co ja myślę? Ja myślę, że Jacek Kurski wejdzie w końcu do rządu. Nie wiem, czy to będzie stanowisko ministra cyfryzacji i szefa tego resortu, który teraz trochę istnieje, a trochę nie istnieje i którego szefem jest Mateusz Morawiecki. Sądzę po prostu, że taka jest logika tej władzy i że Jacek Kurski, który tej władzy służył wiernie przez wiele lat, musi zostać jakoś doceniony, wynagrodzony, zagospodarowany. Zwłaszcza, że wiele osób w Zjednoczonej Prawicy uważa, że to jest ten człowiek, który może uratować jeszcze PiS i Zjednoczoną Prawicę przed utratą władzy, biorąc pod uwagę zdolności Kurskiego, kampanijne przede wszystkim. Oni uważają, że takiego człowieka lepiej mieć w samym centrum wydarzeń, no i danie mu albo władzy, albo jakiegoś substytutu władzy pod postacią tytułu gabinetu i samochodu. To jest coś, co trzeba zrobić. Jacek Kurski też, z tego co słyszę, połączył siły z Adamem Bielanem. Prawdopodobnie ma też dobre relacje z Jackiem Sasinem. To jest ta grupa przeciwników Mateusza Morawieckiego. Oni bardzo by chcieli, żeby Mateusza Morawieckiego osłabić, a Jacka Kurskiego wynieść do jakiejś godności.
Potrzebuję od ciebie jakieś cyferki. Procentowo, jakie jest prawdopodobieństwo, że Jacek Kurski zostanie ministrem cyfryzacji?
Cyfryzacji. No to jeszcze jest pytanie, czy to akurat będzie to docelowe stanowisko. Ja myślę, że jakieś 70%, że wejdzie do rządu albo w okolice rządu. A czy będzie akurat ministrem cyfryzacji, no to tutaj bym się zawahał i dał nie więcej niż 50.
Tak, no ja planowałem dać 40 i będę przy tym obstawał. Przysięgam, że nie ściągałem. Moje myślenie jest trochę na rozdrożu. W jedną stronę prowadzi droga, która zakładałaby, że Kurski ma wejść do rządu, żeby być po prostu ministrem cyfryzacji i to wydaje mi się kompletnie bezsensowne, bo dlaczego właściwie Kurski miałby zajmować się cyfryzacją jako taką? Sprawianiem, żeby więcej procesów administracyjnych działało przez internet, żeby ludzie mniej musieli pojawiać się w urzędach, zajmowanie się, nie wiem, krajowym systemem cyberbezpieczeństwa, co jest teraz kluczową sprawą. Nie widzę powodu, dla którego Kurski, który nigdy nie dał się poznać jako osoba szczególnie znająca się na tego typu rzeczach, miał wchodzić do rządu, żeby je robić. Druga droga to jest myślenie o tym, że Ministerstwo Cyfryzacji stałoby się czymś w rodzaju cyfrowego sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, bardziej w tę stronę. i gdybyśmy tak założyli, to wtedy to się robi trochę bardziej sensowne. Nie wiem, w jaki sposób to dokładnie miałoby działać, ale to jest wersja, która też krąży, zwłaszcza jeśli dodamy 2 do 2 i pomyślimy o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji, która według niektórych miałaby właśnie prowadzić te wszystkie nudne, ale potrzebne projekty, które robi teraz cyfryzacja KPRM, a Ministerstwo Cyfryzacji, odtworzone po 2 latach, byłoby właśnie takim bardziej cyfrowym sztabem. Warto spojrzeć, że dzieje się w ogóle sporo tak naprawdę w kontekście cyfryzacji ostatnio. Janusz Cieszyński i spółka przedstawili ostatnio sporo inicjatyw, wśród których jest właśnie wspomniane przekształcenie Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji, jest specustawa, która ma ułatwić budowę Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, jest likwidacja niektórych opłat dla kierowców i wreszcie jest projekt, który ma sprawić, że znacznie rzadziej obywatele będą musieli się pojawiać w urzędach, bo niekoniecznie będą musieli tam się pojawiać, żeby składać wyjaśnienia. Dużo rzeczy się dzieje. I jeszcze jakimś czynnikiem jest to, że Stanisław Żaryn, zastępca Mariusza Kamińskiego, został pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, co jest stanowiskiem trochę podobnym do Cieszyńskiego.
Przy czym nadal nie wiemy do końca, czym ten pełnomocnik miałby się zajmować. Nie wiem, może ty masz jakąś opinię, ja cały czas nie dotarłem do jakichkolwiek rzetelnych informacji na temat tego, co to w ogóle znaczy.
Nie wiem. To znaczy, wiemy, co to znaczy w teorii. Dostaliśmy wypisane, że nie będę cytował dokładnie dokumentów, ale no, zasadniczo, że ma bronić właśnie przestrzeni informacyjnej przed zewnętrzną złą ingerencją, czyli że Stanisław Żaryn jest naszą tarczą przeciw fejkom, naszą mabeną uosobioną.
I że na pewno nigdy nie poznamy zawartości maili żadnego z polityków rządowych.
Na przykład, coś takiego.
Nie do pomyślenia zupełnie.
Nie, oczywiście. Ale co w praktyce to oznacza i jak mocno kompetencje Żaryna nachodzą w tym momencie na kompetencje Janusza Cieszyńskiego, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, tego ja nie wiem.
Mam wrażenie, że jak rozmawiamy z tą częścią biznesu, która się zajmuje bardziej tematami telekomunikacyjnymi, to jest dosyć duża wątpliwość, jest poczucie jednak płynnej rzeczywistości, które zakładałoby, że jednak raczej to się nie wydarzy, że są jakieś ruchy, że nie można tego lekceważyć, ale że raczej Jacek Kurski nie zostanie ministrem cyfryzacji. Z kolei mam wrażenie, że jak się rozmawia z biznesem cyfrowym, dużym amerykańskim, który wydaje mi się być bardziej pewny swego z racji na pozycję po prostu firm amerykańskich obecnie w Polsce i ich relacje z rządem, to tu jest, nie wiem czy otwartość, chyba nie do końca, ale takie poczucie, że no to się może wydarzyć, a wręcz niektórzy twierdzą, że to już się dzieje i już się zadziało. I jest takie poczucie, że wszystko będzie dobrze, bo czy to jest Kurski, czy to nie jest Kurski, to będzie to jakiś partner dla nas, dla firm amerykańskich do rozmowy o tym obszarze cyfrowym. Więc to jest jakby ten dwugłos. Więc ja, żeby też dać jakieś numerki, nie tylko was do tego zmuszać, powiedziałbym, ja jestem w opcji 60-40, że Kurski zostanie tym ministrem cyfryzacji, ale też mam poczucie, że tu jeszcze decyzje nie zapadły. 60, że zostanie ministrem, 40, że nie. Chciałem jeszcze was dopytać, tutaj Wojtek trochę o tym wspomniał, ale o to, kto kibicuje Kurskiemu, jakby jaki jest ten narożnik Kurskiego w tej rozgrywce o to ministerstwo, a kto pod nim ryje, kto jest najbardziej przeciwny w obozie Zjednoczonej Prawicy tej nominacji i dlaczego?
No więcej będziemy wiedzieli wkrótce. Zresztą tutaj też jest chaos, jeśli chodzi o najbliższe wydarzenia w łonie Zjednoczonej Prawicy, a konkretnie w PiSie. Bo miał być w tym tygodniu, o czym pisał Michał Kolanko w Rzeczpospolitej, posiedzenie Prezydium Komitetu Politycznego PiSu, czyli tego ścisłego kierownictwa w czwartek jutro. I zaraz potem miał być wyjazdowy klub parlamentarny. Natomiast teraz przed chwilą SMS-owałem z jednym posłem i dostałem informację, że ten klub będzie dopiero w czwartek 29 września. Obecność obowiązkowa, posiedzenie wyjazdowe, więc zapewne gdzieś parę autokarów wywiezie parlamentarzystów PiSu pod Warszawę i tam będą się zapoznawali z decyzjami kierownictwa. Natomiast nic nie słyszałem, żeby miał być przełożony PKP, czyli to Prezydium Komitetu Politycznego, co z kolei stawia pod znakiem zapytania możliwość zachowania wszystkich szczegółów w tajemnicy przez tydzień. Więc to mi się jakoś nie klei. Nie wiem, jak to do końca będzie wyglądało. Być może ten PKP zostanie przeniesiony na przyszły tydzień, bo raczej nie zostanie przyspieszone posiedzenie klubu, więc też jeszcze może to kilka dni potrwać, zanim będziemy wiedzieli więcej. Jeśli chodzi o geografię polityczną wokół Kurskiego, no to ja myślę, że wszyscy ci, którzy nie lubią Mateusza Morawieckiego, a jest ich legion w PiSie, raczej kibicują Kurskiemu. sądzę, że no, te przesłuchy, które mieliśmy kilka tygodni temu, że Jacek Kurski i Jacek Sasin wspólnie lobbują za projektem zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu, no, wskazywałyby na to, że ci dwaj panowie raczej są w dobrych relacjach.
Ale muszą być tacy posłowie PiS-u, którzy zarazem nie lubią Mateusza Morawieckiego i nie lubią Jacka Kurskiego.
Zapewne tak. No, ta geografia polityczna jest coraz ciekawsza. Pewnie się jeszcze kiedyś nią bliżej zajmiemy. Ale zasadniczo jednak ta zasada, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, pewnie się raczej sprawdza. Na ostatnim posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego, tym rozwleczonym na dwa dni piątkowo-poniedziałkowym, była ponoć próba dyskusji o odwołaniu premiera, zainicjowana, co ciekawe, jak słyszałem, przez samego Jarosława Kaczyńskiego pod nieobecność Mateusza Morawieckiego, który był wtedy w Kijowie. I moi rozmówcy twierdzą, że wówczas nie chcieli odwoływać premiera, ponieważ uznali, że niech sobie Mateusz Morawiecki radzi z tym całym kryzysem, który nadciąga. I że warto, żeby jeszcze się trochę osłabił pod ciężarem tych wszystkich kłopotów, które nadchodzą. I wtedy też zapadła decyzja o powołaniu Janusza Kowalskiego. I to jest jedyny namacalny ślad po tym posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego. Ta nominacja oczywiście jest nie w smak Mateuszowi Morawieckiemu, no bo wchodzi do rządu kolejny raz ktoś, kto jest w zasadzie publicznym krytykiem premiera. I to posiedzenie zostało odczytane w PiS-ie jako sygnał słabnięcia Mateusza Morawieckiego. I nic dziwnego też, że Mateusz Morawiecki i jego otoczenie, kurczące się ostatnio, bardzo niechętnie patrzy na informacje o tym, że Jacek Kurski miałby do rządu dołączyć. I od polityków z otoczenia premiera słyszę, że to są jedynie plotki, spekulacje, że nic nie jest przesądzone i że nic się na razie nie wydarzy wokół Jacka Kurskiego i rządu. No i na pewno Solidarna Polska, myślę, z radością by powitała Jacka Kurskiego w rządzie, ponieważ byłby to kolejny sojusznik, kolejny głos na Radzie Ministrów sceptyczny wobec Morawieckiego.
Już mniej więcej wiemy, kto kibicuje Kurskiemu i dlaczego, ale jeszcze bym cię pomęczył chwilę, zanim przejdziemy do samego ministerstwa. Pomęczyłbym cię o to, kto ryje pod Kurskim, bo z jednej strony są ci ludzie, nazwę ich mediopublicznymi, którzy no bardzo nie lubią Kurskiego za to, co robił w mediach publicznych i jak się tam zachowywał. Z drugiej strony są, rozumiem, tacy lokalni patrioci pisowcy, którzy pamiętają mu jedną, drugą, trzecią zdradę, nawet jeżeli Jarosław Kaczyński już mu wybaczył, jeżeli mu wybaczył. No i wreszcie są ludzie z otoczenia Morawieckiego, którzy uważają, że Kurski więcej popsuje niż naprawi.
Część ludzi w PiS-ie uważa Jacka Kurskiego za politycznego bandytę, od którego należy trzymać się z daleka. I pamiętają mu wszystko to, co zrobił w telewizji publicznej, pamiętają mu wszystko to, co zrobił wcześniej, jeszcze będąc w Solidarnej Polsce, a także jeszcze wcześniej, gdy był w PiS-ie i w Lidze Polskich Rodzin, bo gdzie on nie był. I to się odkłada w pamięci różnych ludzi, którzy się go albo boją, albo uważają go za człowieka, któremu nie można zaufać, albo też uważają, na przykład, jeden z posłów mi to powiedział, że Jacek Kurski zaczął myśleć o sobie już bardzo podmiotowo pod kątem przyszłej kadencji, przyszłych rozdań, że widzi się na najwyższych stanowiskach w państwie, że zaczął budować autonomiczną pozycję i że stał się konkurencją dla po prostu Jarosława Kaczyńskiego albo dla innych sukcesorów potencjalnych Jarosława Kaczyńskiego.
I kończąc ten wątek, ale jeszcze stawiając kropkę nad i, ja mam poczucie, że to jest ten moment, kiedy mnie się zapala czerwone światełko, kiedy myślę o tej nominacji. To znaczy, jeżeli Jacek Kurski został odwołany, a wiele na to wskazuje, dlatego, że narastało poczucie, że staje się on graczem podmiotowym, człowiekiem, który zaczyna budować swoją pozycję polityczną, to wycięcie go z telewizji i przepięcie go do internetu wydaje mi się być niesamowicie ryzykowne dla tych osób, które mu nie kibicują i które mu nie ufają.
Jedno zdanie, wciąż nie wiemy, czy on będzie w tej cyfryzacji. Może być tak, że to jest jakiś etap negocjacji i na koniec tych negocjacji okaże się, że on będzie zupełnie gdzie indziej.
To prawda, ale gdyby miało okazać się, że nie będzie zupełnie gdzie indziej, tylko właśnie w Ministerstwie Cyfryzacji, to ja zdecydowanie podzielam te twoje wątpliwości, bo jak spojrzymy na polski internet polityczny, tak sobie to nazwijmy, to zobaczymy, że Solidarna Polska po pierwsze robi to lepiej niż PiS. Ja niedawno w analizie porównywałem poziom zaangażowania fanów Solidarnej Polski na Facebooku z fanami PiSu, no i to jest dużo wyższy poziom. Oczywiście mniejszy profil, mniejsze zasięgi i tak dalej, no ale widać, że powiedzmy jakościowo, choć może nie jest to najlepsze słowo, Solidarna Polska robi to lepiej. I to jest jedna rzecz. Druga, że klucze metaforyczne do pisowskiego internetu w dużej mierze ma niejaki Dariusz Matecki, czyli człowiek przecież z jądra Solidarnej Polski. Więc gdyby Jacek Kurski dostał jeszcze klucze do danych obywateli, to mielibyśmy z jednej strony człowieka bliskiego Ziobrze siedzącego na danych, z drugiej Mateckiego, czyli też człowieka Ziobry, siedzącego na profilach generujących zasięgi. To są przecież te wszystkie profile typu popieramy Mateusza Morawieckiego, nie dla niemieckiej kolonizacji i tak dalej, które można często zaobserwować, jak podają dalej dokładnie te same treści. No to wszystko jest skoncentrowane. Więc Solidarna Polska miałaby bardzo dużo narzędzi komunikacyjnych całego obozu władzy w swoich rękach. No to jest niebezpieczna sytuacja dla PiSu.
Ja się w pełni zgadzam z tobą, Ryszard, i wydaje mi się, że jeżeli taka decyzja zapadła albo zapadnie, to jest to naprawdę stąpanie po bardzo cienkim lodzie, bo Kurski dostanie bardzo dużo narzędzi do robienia polityki i do wpływania na rzeczywistość. W sensie, że ja mam takie poczucie, że Kurski w telewizji już się zczerpał, wyczerpał i nie miał wielkiego wpływu na rzeczywistość. Kurski w internecie to jest zupełnie inna para kaloszy. Idąc dalej, chciałem się ciebie zapytać chyba, Ryszard, jak ty oceniasz, jakie są potencjalne scenariusze objęcia stanowiska przez Kurskiego? Cały czas jesteśmy w tej poetyce rozmowy o tym, że Kurski jest cały czas w grze, więc wydaje mi się, że to są te dwa ogólne, o które chciałem ciebie zapytać, czyli z jednej strony wydzielenie ministerstwa z powrotem, a dwa pozostawienie tego działu w KPRM-ie i włączenie Jacka Kurskiego jako ministra, który będzie siedział razem z Mateuszem Morawieckim w Alejach Ujazdowskich, tudzież na Książęcej, no ale nadal w tej samej instytucji, czyli w KPRM-ie.
Tutaj jest kilka czynników. Zastanówmy się, na jaką pozycję Kurski w ogóle miałby się w tym KPRM-ie pojawić. Bo dzisiaj kluczową postacią w tej cyfryzacji KPRM, która de facto jest Ministerstwem Cyfryzacji, jest Janusz Cieszyński, który według większości ludzi nie dodaje się z Jackiem Kurskim. Ja nie wiem tego, ale większość naszych źródeł uważa, że Kurski przychodzi, równa się Cieszyński odchodzi.
To ja to podbiję. Ja mam też sygnały, informacje, że Cieszyński dla Kurskiego jest wrogiem numer jeden.
Ale Cieszyński jest tylko sekretarzem stanu. Więc pytanie, czy wyobrażamy sobie, że taka postać jak Kurski wchodzi do KPRM-u tylko na stanowisko sekretarza stanu. To jest nie za dużo. Więc z tej perspektywy bardziej przemawia do mnie ten koncept, że Ministerstwo Cyfryzacji zostałoby znów po 2 latach wydzielone po to, żeby Kurski mógł zostać po prostu ministrem, a nie wiceministrem.
Rozumiem, że są jakieś przesłanki, które świadczyłyby o tym, że w tym kierunku to zmierza.
Tak, krążą jakieś plotki o tym, dość miękkie, ale krążą, że w cyfryzacji KPRM od kilku miesięcy trwają jakieś prace dotyczące wydzielenia się. Między innymi jedna osoba twierdzi, że od kilku tygodni jest osobna księgowość tej cyfryzacji KPRM. To są jakieś takie miękkie sygnały, które oczywiście też nie sugerują, że to było szykowane pod Jacka Kurskiego, tylko że może po prostu pod wydzielenie. Natomiast jest jeszcze kwestia taka bardziej personalna i to jest pytanie o to, jak będzie patrzył na to Mateusz Morawiecki, jeśli zostanie skonfrontowany z koniecznością zaproszenia Kurskiego do tego, by zajmował się tymi kwestiami cyfrowymi, czy to bardziej politycznie, czy to również tak administracyjnie. No i tutaj wybór jest taki, że albo on może sobie zostawić tą cyfryzację KPRM u siebie, mając pewnie lepszą kontrolę nad jej budżetem, pewnie lepszą kontrolę nad tym, co się tam dzieje, i mając Kurskiego pod bokiem, mając lepszy wgląd w to, co też ten Kurski może spiskować, ale też mając spiski u siebie. No a z drugiej strony, no właśnie, to jest wydzielenie tego ministerstwa, przyznanie Kurskiemu udzielnego księstwa, w którym sobie może spiskować ile chce, ale pytanie, czy ma takie same wpływy, czy ma też tak dobry dostęp do informacji, jak z kolei miałby siedząc w KPRM-ie.
Jest jeszcze kwestia tego, że tydzień temu słyszymy, jak Mateusz Morawiecki mówi o tym, że trzeba odchudzić administrację i zmniejszyć zużycie energii. Koniec końców, nie ma większej różnicy, czy Ministerstwo Cyfryzacji jest ministerstwem, czy jest częścią KPRM-u, bo tutaj niewiele się zmienia w sferze realnej, ale tak PR-owo i w takiej sferze, powiedzmy, tej walki politycznej, mediów społecznościowych, nie wiem, nieprzychylnych rządowi mediów, to mogę oddać kawałek palca, że będzie olbrzymi krzyk podniesiony, że są mnożone instytucje, kolejne ministerstwa, już powiem jakieś tam instytucje i tak dalej, i tak dalej. Jest też trudno moim zdaniem wytłumaczyć wyborcom, dlaczego co chwilę albo często kasujemy i powołujemy na nowo ministerstwo, szczególnie, że prawdopodobnie z perspektywy przeciętnego odbiorcy mediów i polskiej polityki, wyobrażenie jest takie, że w pewnym momencie ktoś pozamykał drzwi, sprzedał budynek i rozprzedał sprzęt komputerowy, a teraz na nowo trzeba będzie stawiać ministerstwo, tak? Nawet jeżeli tak realnie nie jest.
Tak, ja się z tym zgadzam. Znaczy nie zgadzam się z tym aspektem ekologicznym, bo to jednak wydaje mi się, że tu byś oddawał kawałek palca na darmo, ale z tym aspektem tak naprawdę chaosu w administracji publicznej, jej przerostu właśnie kolejnych powoływanych instytutów rodziny, demografii, nie wiadomo czego.
Stado pełnomocników przecież.
Tak jest, gigantyczne stado pełnomocników i z tym aspektem przywracania ministerstwa, przecież nie pierwszego też, krótko po jego likwidacji. To zgadzam się, że to zdecydowanie pogłębi wrażenie chaosu w państwie, które i tak jest już wszak przemożne.
Ale czy na przykład tak bardzo zaszkodziło PiS-owi, że Ministerstwo Sportu zostało zlikwidowane, a potem powołane, jak trzeba było znaleźć miejsce dla koalicjanta? Mam wrażenie, że to jednak...
Nie, no to też aktywa państwowe pojawiały się i znikały. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy w innym momencie. Nadchodzący kryzys, idą wybory i trochę to jest inna rozmowa. Też jest siła PiS-u w uwagę internecie i w mediach, gdzie po prostu te przekazy... Ta krytyka wcześniej niespecjalnie się przebijała i się przyklejała, a teraz myślę, że może bardziej boleć.
Poza tym to nie jest tak, że ja mam poczucie, że samo to jako jednostkowy przypadek jest jakimś ważnym czynnikiem, ale to, że to jest kolejna tego typu sytuacja. Wspomniałeś o Ministerstwie Sportu, no to zaraz ma być agencja, jakżeż to się nazywa? Agencja hal sportowych o lekkiej konstrukcji. Wiesz, że to po prostu masz miliard tych instytucji, instytutów, agencji i wszędzie trzeba kogoś zatrudnić i wszędzie są rady nadzorcze. No i ja generalnie mam poczucie, że to przyczynia się do takiego poczucia, że państwo PiS-u jest przerośnięte, pełne tłustych kotów, którzy są zatrudnieni, nie wiadomo po co.
Wróćmy na sekundkę jeszcze do tego ministerstwa. Jeszcze chciałem ciebie zapytać, bo obecnie tym obszarem cyfryzacyjnym zajmuje się Janusz Cieszyński. Zakładamy, że jeżeli dochodzi do nominacji Kurskiego, Cieszyński wypada z tej rozgrywki. Mamy Pawła Lewandowskiego i mamy Adama Andruszkiewicza. I to jest pytanie do ciebie i też może trochę do ciebie, Wojtek. Gdzie umiejscawiacie te dwie osoby, czy to są osoby, które by zostały, czy to jest tak, że macie wrażenie, choć tego zupełnie nie wiem, jeszcze jest za wcześnie, ale Kurski by przyszedł z całą nową ekipą, czy raczej by wszedł na stanowisko i czerpał z tych aktywów ludzkich, które już ma.
Zeznania są zasadniczo dość rozbieżne. Jest jeszcze wcześnie, nie wiemy, czy Kurski zostanie tym ministrem, czy nie. Andruszkiewiczem nikt się w ogóle nie zajmuje. Jesteś jedyną osobą, która zastanawia się nad losem Andruszkiewicza, co myślę dobrze oddaje jego pozycję.
No jego przygarnął chyba Mateusz Morawiecki.
Ja też pamiętam z mediów społecznościowych Janusza Cieszyńskiego, że oni razem lepili pierniczki tak, to tak. Przed świętami, więc wydaje mi się, że to jest raczej osoba kojarzona z tą frakcją Morawiecką.
Tak, jeśli tak, to prędzej w tę stronę, ale jak mówię, to nie jest tak, że ktoś z moich rozmówców przejmował się jego losem. Inaczej sprawa wygląda z Pawłem Lewandowskim, którego ktoś z moich rozmówców właśnie umiejscawiał choćby na czele tej tworzonej agencji informatyzacji, gdzie on by się zajmował ogarnianiem tych procesów, które muszą być ogarniane, ułatwiając Jackowi Kurskiemu w Ministerstwie Cyfryzacji ogarnianie procesów politycznych z kolei. Ktoś też mi podkreślał, że to jest osoba, która dobrze się z Kurskim dogaduje, więc że oni by mieli niezłą współpracę. Choć też pojawiały się inne opinie. No niestety nie mam tutaj jasnej odpowiedzi.
Lewandowski był kojarzony z Piotrem Glińskim i poza wszystkim innym też jest postrzegany, przynajmniej przez moich rozmówców, jako taki polityczny urzędnik bez większej charyzmy, więc nie wydaje mi się, by to był jakiś taki frontowy gracz czy pierwszoplanowy rozgrywający w tym obszarze, ale jeszcze chciałem się ciebie zapytać, Wojtek, żeby już zamknąć ten temat o to, jak patrzy Piotr Gliński na Jacka Kurskiego i czy ewentualnie właśnie tutaj idąc od tego Lewandowskiego do tego styku Gliński-Kurski, czy tu jest możliwy jakiś sojusz, czy wręcz przeciwnie?
Ja nie rozmawiałem z Piotrem Glińskim, natomiast wiele wskazuje na to, że on dość alergicznie zareagował na te pierwsze plotki po dymisji Kurskiego, że były prezes TVP przeskoczy na miejsce Glińskiego właśnie jako wicepremier i minister kultury.
To chyba taka dosyć uzasadniona alergia, powiedziałbym.
Raczej tak. I tam, zdaje się, nie ma jakiejś wielkiej chemii. Nie sądzę, żeby Piotr Gliński życzliwym okiem patrzył na to, co robił Jacek Kurski w telewizji i nie sądzę, żeby mu się to podobało i nie sądzę też, żeby mu bardzo kibicował przy jego staraniach o wejście do rządu.
Proponowałbym teraz, panowie, żebyśmy na chwilę odłożyli plotki, personalia i układy w obozie władzy i skupili się na tej sferze takich realnych działań i interesów związanych z Ministerstwem Cyfryzacji. Ty, Ryszard, o tym trochę wspominałeś, mówiłeś o tym, jakie są tematy pootwierane. Patrząc z mojej perspektywy na takie trzy makro obszary, którymi to ministerstwo się zajmuje, to jest kwestia telekomunikacji, przede wszystkim nadchodzącej naszym zdaniem aukcji 5G, częstotliwości, które umożliwią korzystanie z internetu w standardzie 5G. Są kwestie cyberbezpieczeństwa, tutaj jest bardzo duża chmura różnych zagadnień i wreszcie jest ta cyfryzacja usług publicznych. Z tego co rozumiem, cyfryzację usług publicznych chwilowo odkładamy na bok, bo zakładamy, że to idzie do Agencji Informatyzacji i prawdopodobnie Jacek Kurski, nawet jeżeli miałby zostać tym ministrem, to raczej nie będzie miał jakiegoś dużego wpływu na to. I moim zdaniem, ja bym zgadywał, że tego nie popsuje i nie będzie chciał tego popsuć. Natomiast tu są te dwa duże tematy, czyli telekomunikacja, tudzież internet i cyberbezpieczeństwo. Jak ty widzisz, jak sobie wyobrażasz Jacka Kurskiego, nie politycznie, ale właśnie tak bardziej ministerialnie, jaki wpływ on może mieć na te dwa obszary i na zadania, które stoją przed państwem w tych obszarach?
Te tematy dość mocno na siebie nachodzą, tak? Jak wspomniałeś, dla tematu 5G kluczowy jest temat właśnie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, więc tutaj to jest ściśle powiązane. Jeśli chodzi o to, jak się będzie sytuował Jacek Kurski w kontekście cyberbezpieczeństwa, to jest pytanie bardziej moim zdaniem o Cieszyńskiego i Żaryna niż o samego Kurskiego. Że jeśli miałoby się stać tak, że przyjdzie Kurski, odejdzie Cieszyński, no to Żaryn jako człowiek Kamińskiego będzie miał więcej do powiedzenia w kontekście cyberbezpieczeństwa i że to w tamtą stronę bardziej podryfuje. Jeśli chodzi o kwestie telekomunikacyjne, czyli to 5G, to jestem przekonany, że Kurski będzie miał dużą motywację zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, żeby dopiąć ten temat. Z dwóch prostych przyczyn. Po pierwsze, takiej, i w sumie to jest chyba mniej ważna przyczyna, że Polska jest jednym z ostatnich krajów, które jeszcze aukcji 5G w Europie nie zrobiły. I po drugie, co ważniejsze, że organizacja tej aukcji, zarówno pasma C na początku, jak i kolejnych chwilę później, to są procesy, które zapewnią budżetowi dochody w wysokości kilku lub kilkunastu miliardów złotych. A w roku wyborczym to jest bardzo cenna sprawa, więc jestem przekonany, że Kurski będzie bardzo chciał to dopiąć.
To w ogóle nas prowadzi do pytania, bo jak rozmawialiśmy o tym układzie, jednak wracamy do tych personelów, jak rozmawialiśmy o tym układzie wewnętrznym, to przegapiliśmy, co nam się dosyć często zdarza, jednego dosyć istotnego, a nawet bardzo istotnego gracza, mianowicie Mariusza Błaszczaka. A moje doświadczenie czy wspomnienie jest takie, że jest wpisany instytucjonalny konflikt pomiędzy ministerstwo, tudzież urząd, który się zajmuje cyberbezpieczeństwem, a z jednej strony służby, ale z drugiej strony wojsko. I szczególnie w obliczu wojny trwającej w Ukrainie, to cyberbezpieczeństwo coraz mocniej jednak sklejało się z tym obszarem wojskowym i że tu może dojść potencjalnie do konfliktu kompetencyjnego pomiędzy z jednej strony Jackiem Kurskim, a z drugiej strony Mariuszem Błaszczakiem. Więc to jest pytanie do ciebie, Wojtek. Jeszcze jak ty widzisz Mariusza Błaszczaka w tym wszystkim i czy widzisz go jako osobę, która raczej wolałaby mieć już opanowanego i udomowionego Janusza Cieszyńskiego na tym stanowisku, na którym on jest, czy raczej wejść w jakiś taniec z Jackiem Kurskim?
Ja wspomniałem o tej zasadzie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, ale myślę, że tutaj tak do końca to by nie działało. Sądzę po prostu, jak też popatruję na Mariusza Błaszczaka przez te lata jego kariery, że to nie jest do końca polityk z tego samego chowu, czy też typu kultury politycznej, co Jacek Kurski. I myślę, że te metody, które ciągną się za Jackiem Kurskim, to nie są metody, które Mariusz Błaszczak jakoś uważa za swoje, czy też godne pochwały. I sądzę, że ten konflikt też kompetencyjny, o którym ty wspomniałeś, też nie będzie grał, czy też nie grałby, gdyby do tego doszło, na rzecz jakiegoś sojuszu tych dwóch polityków. Nie mówiąc już o tym, że jeśli Jacek Kurski znowu myśli o sobie w perspektywie kilku najbliższych lat jako o najważniejszym polityku polskiej prawicy, no to mogę zakładać, że również Mariusz Błaszczak tak o sobie myśli, więc tutaj nawet jeśli by powstał jakiś krótkotrwały taktyczny sojusz przeciwko premierowi, to sądzę, że on by długo nie potrwał, ponieważ te interesy, metody i też po prostu nakładające się kompetencje, by ten sojusz szybko storpedowały.
Dobrze, słuchajcie, ja tak słucham was, czytałem trochę na ten temat, rozmawiałem z różnymi osobami, przede wszystkim z różnych firm i z tak zwanego rynku i utworzyłem sobie jakieś takie mniej więcej wyobrażenie, jakby to mogło wyglądać, jeżeli Jacek Kurski zostałby ministrem do spraw cyfryzacji. Zakładam, że byłoby to jednak wydzielone ministerstwo, zakładam, że byłyby trzy duże obszary, na które on by miał umiarkowany wpływ i gdzie on by raczej nie wchodził w drogę i w kompetencje osobom, które by zostały powołane, żeby tymi trzema obszarami się zajmować, po to, żeby nie popsuć i po to, żeby nie generować dodatkowych konfliktów. Jeden to są usługi publiczne, dwa to jest cyberbezpieczeństwo, tutaj ten wątek Mariusza Błaszczaka i nie kłócenia się o to, i wreszcie trzy to jest kwestia aukcji 5G i posunięcia do przodu tych spraw telekomunikacyjnych, żeby doprowadzić do sytuacji, w której te pieniądze znajdą się w budżecie. W związku z czym Jacek Kurski zostałby tym ministrem cyfryzacji, żeby zająć się zadaniami specjalnymi po to, żeby wesprzeć wysiłek wyborczy PiS-u. Zakładam, że to jest jedyne wytłumaczenie, poza takim czysto prestiżowym. Jacek Kurski chce zostać ministrem, nie psuje tego, co już jest, pozwala tym obszarom, gdzie coś się dzieje, żeby coś się dalej działo, natomiast wchodzi w ten obszar wyborczy i tworzy pomost pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Sztabem Wyborczym PiS-u. Jeżeli tak by było, innego wytłumaczenia nie znajduję. I teraz czuję, że jeżeli dojdzie do tej nominacji, podniesie się olbrzymi krzyk, z mojej perspektywy prawdopodobnie uzasadniony, ponieważ nie jest to, patrząc na całe doświadczenie polityczne i życiowe Jacka Kurskiego, osoba, która jest propaństwowa i godna zaufania z perspektywy interesu szerokiego państwa, ale chciałem się was zapytać o to, jak by to mogło wyglądać, co oznacza Jacek Kurski politycznie i wyborczo w Ministerstwie Cyfryzacji, jakie rodzi to kontrowersje i czy te kontrowersje będą uzasadnione?
Ja widzę dwa podstawowe obszary, które mogą budzić obawy. Pierwszy to obszar legislacyjny. I tutaj kojarzą mi się takie rzeczy jak Lex TVN, jak prezentowana swego czasu przez ziobrystów ustawa o ochronie wolności słowa w internecie. Zasadniczo takie projekty, które mogłyby utrudnić niesienie się narracji proopozycyjnej w sieci. Przypuszczam, że te obawy byłyby określane jako obawa przed cenzurą internetu, podobną w jakiś sposób do tego, co widzimy w mediach publicznych, i nie mam na myśli tylko TVP i Polskiego Radia, ale też na przykład dzienniki lokalne. Wyobrażam sobie, że Kurski chciałby jakoś sprzyjać przejmowaniu outletów medialnych, ważnych, internetowych, czy to portali, czy jakichś stron, przez sprzyjające bardziej obozowi władzy podmioty. Wreszcie to są obawy przed różnego typu nadużyciami. Ja nie mówię, że to się stanie, byłoby to nieostrożne procesowo, ale pojawiają się wśród wielu komentatorów obawy, że Jacek Kurski z dostępem do dużych zasobów danych publicznych dotyczących obywateli, dotyczących tego, co robią w sieci, to jest niebezpieczne równanie. Że tu się pojawia rzeczywiście takie ryzyko, że te dane wylądują na Nowogrodzkiej i zostaną wykorzystane choćby do targetowania reklam. Tak? Teraz rysuję scenariusz, który byłby nadużyciem, ale mówię, że istnieją u niektórych takie obawy. No i wyobrażam sobie, że jakieś nadużycia mogłyby się wydarzyć.
Ja bym trochę zestrzelił ten pierwszy wątek, o którym mówisz, bo wydaje mi się, że po pierwsze jest bardzo mało czasu na jakieś działania legislacyjne, a po drugie jest jeszcze jeden aktor w obozie władzy, o którym nie rozmawialiśmy, to jest prezydent Andrzej Duda, którego niechęć do Kurskiego jest legendarna i podejrzewam, że tutaj z przyjemnością mógłby skorzystać z weta w sytuacji, jeżeli byłyby rzeczywiście jakieś uzasadnione obawy względem legislacji, którą przygotowałby Jacek Kurski, szczególnie jeżeli one by dotyczyły na przykład interesów medialnych Amerykanów w Polsce. Natomiast ta druga część twojej wypowiedzi jak najbardziej wydaje mi się, że jest zasadna. I Wojtku, czy nie masz takiego poczucia, że połączenie przysłowiowe Pegasusa, CEPiKu, Sztabu Wyborczego PiS-u i firm podobnych do Cambridge Analytica to jest mieszanka, marzenie wyborcze Jacka Kurskiego i Jarosława Kaczyńskiego? To znaczy, że w obliczu problemów wyborczych i tego, że ewidentnie PiS-owi i Zjednoczonej Prawicy nie idzie, to jedyne, co można zrobić, to jest włączyć nowe narzędzia i wpłynąć na przebieg wyborów czy na przebieg kampanii z wykorzystaniem wszystkich narzędzi dostępnych, które ma państwo.
Ludzie, którzy znają się na tym znacznie lepiej niż my, uważają, że po pierwsze to ryzyko, że partia rządząca będzie korzystała z danych, z których teoretycznie nie powinna korzystać, istnieje. Przestrzegają przed takim scenariuszem. Znaczy w ogóle chodzi o to, że kontrola korzystania z tych danych, których nieskończone ilości są przekazywane od obywateli w stronę władzy, ale nie tylko w stronę władzy, ale również w stronę mediów, że te narzędzia kontrolne są strasznie słabe, wywodzące się z lat, kiedy jeszcze w ogóle z tym nie mieliśmy do czynienia. Dołożenie do tego obrazka Jacka Kurskiego, który uczynił z TVP maszynę propagandową PiSu bez żadnych skrupułów, łamiąc ustawę o radiofonii i telewizji, no, budziłoby uzasadnione obawy. Natomiast my się skupiliśmy tutaj na Jacku Kurskim, na Ministerstwie Cyfryzacji i rozpatrywaliśmy to, że tak powiem, niezależnie od wszystkich innych procesów, które się odbywają w Zjednoczonej Prawicy. Nie wiem, czy tak do końca będzie. Nie wiem, czy ta zmiana, jeśli do niej dojdzie, będzie jedyną zmianą w rządzie. Jeśli z takim wyprzedzeniem się zwołuje klub na wyjazdowe posiedzenie, jeśli wypuszcza się różne balony próbne w postaci rekonstrukcji tego czy owego ministra, powołania Kurskiego, to się może skończyć na czymś więcej niż tylko nominacji Kurskiego. Więc czekamy z dużym zaciekawieniem na przyszły tydzień.
Ja bym tylko dopowiedział, że wyobrażam sobie, że jeżeli miałoby dojść do jakichś trudnych zmian w ramach rekonstrukcji, znaczy odwoływania ministrów, którzy sobie nie radzą i zastępowania ich ludźmi, którzy mają szansę jednak jakoś lepiej sobie poradzić z perspektywy interesów rządu i partii rządzącej, to wyobrażam sobie, że Jacek Kurski mógłby pełnić też dodatkową funkcję, to znaczy takiego trochę parasola ochronnego dla tych wszystkich innych zmian, bo i tak wszystkie media, a szczególnie media liberalne, skupiłyby się na tej jednej konkretnej nominacji i przegapiłyby w pewnym sensie wszystko inne, co by się działo na zapleczu rządu. Więc wyobrażam sobie, że to też może być tak, że ten temat Jacka Kurskiego jest rzucony po to, żeby trochę przykryć taką płachtą wszystko inne, co się dzieje wokół tej rekonstrukcji. Panowie, dziękuję bardzo za tą rozmowę i muszę powiedzieć, że jednak słuchając was i zastanawiając się nad tym wszystkim, mi się chyba trochę przesuwa i przechodzę na pozycję 49%, że do tej nominacji dojdzie, 51%, że jednak nie dojdzie. Mam wrażenie, przechodząc przez te wszystkie argumenty i zastanawiając się nad tymi wszystkimi procesami, że jednak Jacek Kurski ministrem cyfryzacji raczej z mojej perspektywy nie zostanie niż zostanie. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.